i później poproszę żonę, żebyśmy razem mogli kontynuować. Chcemy się uczyć pewnej formy przekazu. Tak jak wiecie, dotychczas przekazywaliśmy ten temat małżeński, raz żona, raz ja, i próbowaliśmy też przekazać to razem. I odczuwamy, że Duch Święty nam pozwala mieć tą relację w sferze przekazu i uzupełniać się, bo nieraz jak coś się przekazuje, można w jakiś sposób nie wszystko przekazać i dlatego jest dobrze, kiedy się uzupełniamy. I zachęcamy was, ci, którzy są w stanie małżeńskim, żebyście się uzupełniali, w waszej służbie dla Pana, w waszych po prostu w tych sytuacjach, które macie w relacji z ludźmi. Jest to ważne, dlatego że Bóg tak stworzył, Bóg tak zaprogramował, byśmy mogli powiedzieć, że kiedy stworzył Adama i zaczął tworzyć Ewę i powiedział co? Aby ci była pomocna. Także wykorzystujmy nasze żony, aby były pomocne, a będzie w tym błogosławieństwo. Natomiast my się przygotowujemy, bo mamy zaproszenie z żoną na przyszły rok, w miesiącu czerwcu w Polsce, w Warszawie odbędzie się konferencja dla małżeństw. Będą to małżeństwa z kilku kościołów, nie tylko z kościoła zielonoświątkowego, dlatego że komitet organizacyjny składa się z ludzi z kilku kościołów, będą tam z kościoła, no w ogóle z kościołów protestanckich, które są w Polsce. Oni chcą zrobić taką konferencję dla małżeństw, które jeszcze nie było, eksperymentują pod hasłem taki małżeństwa przed przebudzeniem, dlatego że w Polsce spodziewają się przebudzenia, oczekują na przebudzenie, już jest poruszenie, wiele powstaje nowych zborów i również ten ruch odnowy charyzmatycznej w Kościele w Duchu Świętym, w Kościele katolickim jest dość rozpowszechniony, wiele ludzi się nawraca i Pan zaczyna przygotowywać to przebudzenie. Ludzie muszą być przygotowani, dlatego kiedy wylany zostanie Duch Święty i ludzie będą się rodzić jako te niemowlęta i one będą potrzebować tych, którzy będą im służyć, wspierać. I dlatego Pan, wierzę, że przygotowuje swój Kościół w Polsce. Módlmy się o to. I przygotowują taką w miesiącu czerwcu, to będzie przez 4 dni, taką konferencję dla małżeństw i tematem będzie, tak jak powiedziałem, małżeństwa przed przebudzeniem. My z żoną mamy zaproszenie, żeby tam usłużyć na tej konferencji i już się modlimy i prosimy was o wsparcie modlitewne, żebyśmy mogli usłużyć tam naszym rodakom, którzy są w potrzebie. Bo kiedy rodziny będą mocne, kiedy te najmniejsze komórki społeczeństwa, jakim jest małżeństwo, kiedy one będą mocne, wówczas mocne będzie państwo. I dlatego też jest potrzeba, ażeby wiecie, że Kościół narodził się, ktoś kiedyś powiedział, narodził się w domu, że pierwsi chrześcijanie schodzili się po domach. I ktoś kiedyś powiedział, że Kościół narodził się w domu, ale umarł w katedrze, umarł w murach. Jeżeli my Kościół ograniczymy murami i tylko będziemy uważać, czy mieć takie poznanie, że tu jest tylko Bóg i tu tylko może się moc Boża objawiać, wówczas ograniczamy Boże działanie, ograniczamy Boga w działaniu, Jego moc, Ducha Świętego. Dlatego też Kościół jest, my jesteśmy członkami Kościoła tego duchowego, chrystusowego i gdziekolwiek jesteśmy, jeśli jesteśmy w domach, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, tam jest Kościół Chrystusa, a Kościół Chrystusa ma świecić, Kościół Chrystusa ma nieść to światło dla tego świata. Dlatego kiedy te jednostki, jakim jest małżeństwo, będą mocne, kiedy rodziny będą mocne, Kościół będzie mocny. I dlatego diabeł wszystko robi, żeby przeciwstawić się rodzinie. Dlatego zobaczmy, jaki jest trąd, jeśli chodzi w kierunku po prostu zanikania instytucji małżeńskiej. Wszystko się robi ku temu, ażeby ta instytucja upadała, żeby ona nie była trwała. Nawet ustawy często służą ku temu, żeby to małżeństwo było po prostu, miało warunki rozkładu. Dlatego my jako członkowie Kościoła Chrystusowego mamy modlić się o to, ażeby nasze rodziny były mocne. W tym jest po prostu siła Kościoła. I kiedy patrzymy to, co diabeł robi, on atakuje właśnie małżeństwa, atakuje rodziny. I ja słyszałem, że, bo wiecie, że są takie kościoły szatanistyczne i oni szczególnie modlą się do szatana, ażeby niszczyć rodziny, ażeby niszczyć małżeństwa. I diabeł ze swoimi zastępami tych zwiedzonych aniołów, demonów, diabeł wszystko robi, ażeby atakować małżeństwa, atakować rodzinę. Bo on wie, kiedy rozbije za jednym atakiem, to nie tylko, że jedna osoba zostanie zraniona czy zabita, ale za jednym atakiem on ma wiele, wiele owoców po prostu tego ataku, dlatego, że cierpią na tym dwie osoby, a często cierpi na tym więcej osób, jak dzieci i tak dalej. Dlatego wierzę, że to, co robimy w naszym Kościele poprzez naukę raz w miesiącu do małżeństw, widzę owoce tego, że wiele małżeństw po prostu, można powiedzieć, budują swoją relację miłości małżeńskiej na dobrym fundamencie, na zdrowym fundamencie, a tym fundamentem jest to Słowo Boże. I tu my nie zawiedziemy się, bo w świecie znajdziemy wiele propozycji, wiele proponowanych fundamentów niby trwałego małżeństwa, ale to są fundamenty, jak Pan Jezus powiedział to podobieństwo, gdzie budowniczy, ten niemądry budowniczy buduje na piasku. Czyli piasek może być też fundamentem, ale nietrwałym. Kiedy przychodzą doświadczenia, wówczas to się rozpada, bo nie ma tego trwałego fundamentu. I można powiedzieć w logiczny sposób, to co proponuje świat, niby wygląda to na pozór bardzo, bardzo dobre dla małżeństwa czy rodziny. Ale zobaczmy, ile tych ofert jest i często one nie uzupełniają się, ale wręcz przeciwnie, są one tak jakby przeciwko sobie, gdybyśmy tak analizowali. Dlatego, że jest to rozdwojone, to co Chrystus powiedział, że królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się. Czyli nie ma tej zwartej struktury. Natomiast Słowo Boże daje nam tą właśnie zwartą strukturę fundamentu i na tym możemy budować, na tym jest trwałe. I my z żoną, a często zastanawiamy się nad relacjami w małżeństwach, w naszym zborze, widzimy naprawdę duże zmiany. U niektórych jest to w procesie. Niektórzy już są na tyle dojrzali, żeby służyć innym. I ja wierzę, że przyjdzie taki czas, że Bóg was będzie używał, ażebyście służyli innym małżeństwom, dlatego, gdyż jest taka potrzeba. I dlatego wzrastajmy w poznaniu Słowa Bożego w tym temacie. I dlatego też chciałbym, żebyśmy nasze tematy, jeśli chodzi o tematykę małżeńską, mieli w jakiś sposób teraz trochę poszerzone, bardziej specjalistyczne. Na przykład tak jak dzisiaj będziemy mówić o szczerości, to nie tylko będzie dotyczyć małżeństw, relacji, chociaż główna podstawa naszej służby dzisiaj jest ku temu, ażeby budować tą relację miłości na zasadzie szczerości, dlatego że Słowo Boże mówi o szczerości. Ale chcę wam powiedzieć, że chcemy to poszerzyć o to, żeby ci ludzie, którzy nie są w związkach małżeńskich, którzy jeszcze nie zawarli takich związków, żeby oni mogli również zobaczyć na ten aspekt tych relacji po prostu dwojga ludzi, czyli każdy z nas ma tą relację, chociaż nie jesteś w związku małżeńskim, ale masz relację czy swoim pracodawcą, czy swoim współpracownikiem w pracy, masz relację z członkami swojej rodziny. Nawet to, kiedy twoja rodzina jest daleko w kraju, ale Słowo Boże wymaga, ażeby twoja relacja była właściwa, biblijna. Dlatego musimy się uczyć tych relacji. Musimy się uczyć komunikowania. I chcielibyśmy, żeby z tego dzisiaj każdy z Was skorzystał i wierzę, że będzie to błogosławieństwem. I tak jak wczoraj mieliśmy mieć w radiu audycję i przekładamy już w nowym roku audycję o tematyce małżeńskiej. W naszym radiu będą nie w ostatnią sobotę miesiąca, ale zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Dlatego też i prosimy Was, zachęcajcie Waszych znajomych, żeby oni słuchali tych audycji, dlatego że kiedy mówimy do ludzi tego świata, musimy używać pewnych form, nietypowo takich biblijnych czy teologicznych, takich ścisłych, dlatego że ludzie nie będą rozumieli. I potrzebujemy też Waszego wsparcia, kiedy mówimy o temacie małżeńskim dla ludzi tego świata przez radio, żebyście wspierali nas w modlitwie, a zachęcali Waszych znajomych, żeby słuchali tych audycji. Często, kiedy po audycji podajemy numer telefonu, ludzie dzwonią i wiecie, naprawdę widzimy tą wielką potrzebę. Ludzie, dlatego że my ich nie znamy, często się nie przedstawiają, tylko po prostu podkreślają przynależność do swego kościoła i w tym momencie oni bardzo się otwierają, dlatego że może w takiej rozmowie bezpośredniej by się krępowali. Często poruszają tematy z dziedziny nawet czy sfery intymnej małżeństwa, czy też to, co oni przeżywają, to, co dla nich jest tragedią, szukają ratunku, nie patrzą, że to na przykład z naszego kościoła jest głoszone, szukają ratunku. I my musimy pomóc tym ludziom, tak jak Chrystus pomagał wszystkim, ci, którzy do Niego przychodzili i w swoim, można powiedzieć, exposé, który wygłosił w tej nauce, to on powiedział, przychodźcie do mnie wszyscy, wszyscy używa słowo. On nie robi różnicy i on ma swój sposób podejścia do faryzeuszów, do tych, którzy byli nauczeni w piśmie, on ma swój sposób podejścia do ludzi, którzy żyli w grzechu, byli w dnie, tak jak przykładowo Samarytanka, która była w jakiś sposób przez ludzi po prostu tak jakby poniżana. On wszystkich, widzicie, żona pomaga, potrzebne są nam żony. Za chwilę Cię poproszę, bądź cierpliwa. Więc w związku z tym chciałbym tym powiedzieć jeszcze pewną rzecz, taki przykład, który wczoraj usłyszałem. Byłem wczoraj w London, tam w zborze rosyjskim i mieliśmy tam spotkanie i jeden brat użył takiego przykładu autentycznego. Ja też chcę mówić teraz również o relacjach, kiedy dwoje ludzi nie są w tej dobrej relacji, braterskiej relacji. I on mówi, że w jednym zborze była sytuacja, że dwie osoby, dwóch braci było sobą skłóceni i to skłócenie to tak, to jest tak, mówię, ja Ci wybaczam, ale Ci nie zapomnę na tej zasadzie. Oni sobie niby przed zborem wybaczyli, ale zawsze coś do siebie mieli. Jeden na drugiego tylko czatował, gdzie by go tam za łuku złapać. I ciągle byli w takiej relacji niedobrej. To hamowało rozwój zboru. Nawet ludzie się podzielili. Jedni byli po stronie jednego brata, a drudzy byli po stronie drugiego. I na ogół ci, którzy słuchali jednej strony, to byli po stronie tej, od której dowiedzieli się tych informacji i złej relacji. A ci, którzy dowiedzieli się od drugiego, to mieli zdanie i stawali po stronie tego. I z tego powodu dość duży zbór zatrzymał się w rozwoju przez dwóch ludzi, którzy nie byli w zgodzie. Zgoda nie buduje. Kościół ma być budowany, zgoda rujnuje. Dzisiaj znowu żona pierwsza zareagowała. A może to specjalnie zrobiłem, żeby sprawdzić, czy słuchacie? Żona pierwsza zareagowała. Dobrze, dobrze. Już wiecie, o co chodzi. I w tej relacji po prostu ta niezgoda ich rujnowała ten zbór. Zatrzymali się w rozwoju. I zapraszano pastorów z innych zborów, żeby oni pomogli im. I oni godzinami rozmawiali z tymi braćmi, modlili się i próbowali wszystkich sposobów, łącznie z wypędzaniem demonów i co tylko, ale to byli wierzący ludzie i potrzebowali, po prostu znali słowo, oni potrzebowali raczej tej pokory, potrzebowali miłości do bliźniego i tego im brakowało. I co się dzieje? Dzieje się to, że to trwało bardzo długo i rozeszło się już, tak jak mówię, po wszystkich zborach sąsiednich, wiedziano o tym problemie, jak ich tylko spotkano, to wiedziano, że ci dwaj to są takie, jak to się mówi, nieraz jesteśmy nazwani jako owieczki, ale nieraz rosną nam takie rogi jak baranom i z tymi rogami się tam zaczęli po prostu tam atakować. I to spowodowało, tak jak powiedziałem, że wszyscy wiedzieli, że już nie ma ratunku. I poproszono jednego brata, który był w tamtych czasach, bo to kilka lat do tyłu się działo, który był bardzo używany przez Boga, Bóg mu dawał objawienie poprzez Ducha Świętego. On był kaznodzieją i wiele ludzi się nawróciło poprzez jego służbę kaznodziejską. I gdzie on przyjeżdżał, na ogół poprzez objawienie Ducha Świętego, problemy były rozwiązywane. I poproszono tego brata i on przyjechał i wzięto tych dwóch braci. On powiedział, ja nie chcę, żeby nikt towarzyszył, ja będę z nimi ich dwóch wezmę i z nimi będę rozmawiał. I kiedy on był z nimi i w tej rozmowie i zaczął jeden mówić, zaczął drugi mówić. I on słuchał wypowiedzi jednego i drugiego. I wiecie, Duch Święty nie dał mu objawienia, chociaż w wielu przypadkach miał objawienie od Ducha Świętego, jak doradzić, gdzie jest problem. W tym przypadku nie otrzymał objawienia od Ducha Świętego. Ale wiecie, co uczyniła jego szczerość przed Bogiem? Nie objawienie Ducha Świętego, ale w tym momencie zadziałała szczerość przed Bogiem. I kiedy on do nich tak mówił, rozpłakał się i zaczął płakać, głęboko przed Bogiem płakał. I oni nie wiedzieli, co się stało. I oni nie wiedzieli w tym momencie, co się stało, ale Duch Święty zaczął pracować. I on im takie słowa powiedział. Bracia, ja przed wami płaczę i przepłaczę przed Bogiem, dlatego, że ja za was się nie modliłem. I kiedy ja dowiedziałem się o waszym problemie, to ja już was oceniłem. Ja już was osądziłem. Ja już w swoim rozumie, kiedy słyszałem różne informacje o was, ja już w swoim rozumie wziąłem wykładnie, co wam powiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Ale o was się nie modliłem. Nie modliłem, nie pościłem. I w związku z tym dzisiaj szczerze przed Bogiem płaczę i winę biorę na siebie. Wybaczcie mi, on do nich mówi, wybaczcie mi. I wiecie, ta szczera rozmowa do nich spowodowała, że oni też zaczęli płakać. I w tym momencie ten problem został rozwiązany i wiele lat nikt nie mógł rozwiązać problemu, ale jego szczerość przed Bogiem, to, że on płakał i mówił, wybaczcie mi, że ja o was się nie modliłem, wybaczcie, że ja nie płakałem przed Bogiem o was, że ja, kiedy przyszedłem do was, ja nie przyszedłem z miłością, ale przyszedłem według swojego rozumu, przyszedłem, ażeby was osądzić. I ta rozmowa, ta szczera rozmowa jego przed nim, oni się rozpłakali. I wiecie, cud się stał. W tym momencie w zborze, kiedy oni wrócili po rozmowie i po tej modlitwie do zboru, a zbór cały oczekiwał, ja wierzę, że i modlitwa zboru też to uczyniła. I kiedy oni weszli do sali, kiedy oni weszli razem z tymi braćmi, zapłakani, szczerze, rozradowani, ten zbór ożył na nowo. Ten zbór zaczął funkcjonować. Objawiały się dary Ducha Świętego, a ten problem nawet zatrzymał objawienie się darów Ducha Świętego. Ten problem zatrzymał się w tym, ten problem spowodował to, że ludzie indywidualnie nie wzrastali. Zobaczcie, jedna sprawa, jedna relacja, nieszczera relacja między bratem i siostrą, między bratem i bratem lub bratem i siostrą może spowodować, że Kościół się zatrzyma. I dlatego my musimy w tych relacjach wzrastać, mieć biblijne poznanie. I dlatego chciałbym, żebyśmy teraz z żoną kontynuowali to, co rozpocząłem przez to wprowadzenie. Szczerość, szczerość przed Bogiem, szczerość w relacji z bliźnim. Bardzo Ciebie proszę.
Panie Boże kochany, bardzo Ciebie proszę, aby to, co było teraz mówione, Panie, aby było od Ciebie, Panie. Abym się nie podszywała, Panie. Abym nie mówiła od siebie, Panie, a mówiła, że to Ty, Duchu Święty, mówisz. Daj mi, Panie, szczerości, Panie. Pozwól mi mówić, Panie, o szczerości, w szczery sposób, Panie. W sposób pełen dobroci, Panie. W sposób niewytykający, Panie. Pozwól, Panie, aby to, o czym będziemy mówić, aby przede wszystkim nas się dotykało, Panie. Pokaż nam, Panie, co Ty chcesz jeszcze uczynić, Panie. Ty tak wiele mówisz do nas, Panie. A nie wszystko rozumiemy, Panie. Twoje słowo jest jasne i proste. A bardzo często, Panie, Ty mówisz, a my patrzymy na Ciebie, jakbyś mówił w innym języku, Panie. Staramy się zrozumieć. Panie, mów teraz, Panie, mów. Proszę Ciebie, mów, Panie, przede wszystkim do nas, Panie. Uwielbiam Ciebie, Duchu Święty. Wysławiam, błogosławię. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Bądź wywyższony. Amen.
Amen. Ja myślę, że szczerze będziemy mówić. Tak? Szczerze będziemy się tym dzielić, proszę.
Jak wiecie, kochani bracia i siostry, z racji swojego zawodu bardzo dużo czytam. Ale chciałam Wam powiedzieć, że staram się przyjmować tylko to, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Słowo Boże jest dla mnie najwyższym autorytetem i staram się, jeżeli muszę przeczytać coś, co nie należy do Bożego źródła, po prostu proszę Ducha Świętego, żeby mi pokazał, że to jest coś obcego, że to jest obca nauka i ona nie pasuje. Nie pasuje do Słowa Bożego i nie pasuje do naszego zboru. I ostatnio czytałam, mój mąż przywiózł książki chrześcijańskie, a także przyszły pocztą. I ostatnio właśnie czytałam dużo na temat tego, jaki chrześcijanin powinien być. I zawsze sobie myślę, jaka ja powinnam być u boku mojego męża? Jaką ja mam rolę do spełnienia? Bo to, że ja jestem tutaj w tym miejscu, to nie jest moja zasługa. To nie jest to, że ja jestem jakaś specjalna czy szczególna. To nie jest to, że jestem jakimś specjalnym, zaszczytnym naczyniem. Zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że stoję tu, bo mój mąż jest pastorem. Gdyby mój mąż nie był pastorem, ja bym tutaj nie stała. Gdyby Pan Jezus za mną się nie wstawił, już bym nie żyła. Gdyby Pan Jezus nie dał mi mądrości, może moje małżeństwo byłoby rozbite. Gdyby Pan Jezus nie dał mi mądrości jako matce, może moje dzieci nie byłyby w kościele. Wszystko, co mam, od Boga mam. Zastanawiałam się teraz, tak bardzo się cieszę tą książką, która się ukazała. Tak bardzo. Ale gdyby nie Bóg przede wszystkim, a potem mój mąż, gdyby nie moje dzieci, gdyby nie te osoby, które mnie zachęcały, ta książka pozostałaby w sferze mojego umysłu, w sferze marzeń, że trzeba by coś takiego napisać. Odczuwałabym potrzebę, że tak trzeba i to by tak pozostało. Ale mój mąż był tym, który mnie zainspirował. Ale moje dzieci były tymi, którzy nauczyli mnie na komputerze, jak się obsługuje komputer. Oni byli tymi, którzy mnie zachęcali, mówili, mamusiu, pisz, bo to jest dobre. Moja rodzina pozwoliła mi pisać o sobie szczerze, bez udawania, bez zawijania się w piękną bibułkę, a w środku nie wiadomo, co jest. I ostatnio przeczytałam w książce doktora Dobsona, co to jest szczerość. I to zaczęło ze mną chodzić. I cały czas myślałam i zaczęłam siebie analizować. W czym jestem szczera, a w czym nie? Jaka powinna być szczerość? Spotykamy się czasami ze szczerością tak okrutną i tak raniącą, że to aż przeraża. Spotykamy się również, że mamy bardzo szczere pobudki, ale ktoś je odbierze jako nieszczere i to jeszcze bardziej boli. Doktor Dobson napisał tak, szczerość, która nie ma na celu dobra osoby, będącej jej adresatem, jest tylko okrutną formą samolubstwa. Czasami po prostu łatwiej nam być szczerymi, w tym sensie, że komuś tak po prostu dołożymy w takiej okrutnej, bezwzględnej szczerości, że ten człowiek, który jest adresatem, przez długie miesiące nie może się pozbierać. A czasami nie taką mieliśmy intencję. Często spotykamy się z moim mężem, że z racji tego, że mąż jest pastorem i ludzie proszą nas o rady. Nie taka była nasza intencja, jak ktoś to odebrał. I to jeszcze bardziej bolało. Więc jaka powinna być szczerość jako chrześcijanie. Idziemy do szpitala, stoimy przy łóżku chorej osoby i wygląda bardzo źle. I czy mamy powiedzieć, ale wyglądasz tak, jakbyśmy już za 3 dni będziemy na cmentarzu nabożeństwo pogrzebowe odprawiać? Nie, ta osoba tak wygląda, ale czy my mamy tak jej powiedzieć? No przecież wbijemy ten pierwszy przysłowiowy gwóźdź do trumny. Więc na czym polega szczerość? Mówić o sobie, która źle wygląda, że ona dobrze wygląda? Czy czasami lepiej nie jest przemilczeć?
Ja myślę, bo użyte było takie słowo, że szczerość może być okrutna. Ja myślę, że gdzieś jest granica szczerości.
Właśnie.
Dlatego, że Chrystus powiedział tak, znacie te słowa, bądźcie szczerzy jak gołębie. Tak jest napisane? Bądźcie szczerzy jak gołębie. A chytrzy przebiegli jak
węże.
Czyli zobaczcie, w nauce Chrystusa znajdujemy granicę naszej szczerości. Bo szczerość może, nasza szczerość, kiedy ona jest otwarta, ona może w jakiś sposób być niewłaściwie użyta i możemy my być zranieni poprzez naszą szczerość. Bardzo często spotyka się, kiedy jesteśmy szczerzy, otwieramy się, ludzie nieraz mówią, i sami chyba tego doświadczacie, nieraz mówią, no taki szczery byłem, no tak szczerze mu powiedziałem, a później to się przeciwko mnie obróciło. Czyli gdzieś jest granica, musimy nauczyć się pewnej granicy szczerości. To jest to, kiedy użyłem takiego przykładu z książki, kiedy jeden pastor opowiada, że my będziemy starali się wszystkim ludziom pomóc, ale będą ludzie, którzy od nas tej pomocy nie przyjmą, nie będą chcieli przyjąć. I my musimy po prostu wiedzieć, gdzie ta granica naszej szczerości. Ja bym chciał, żebyśmy o tej praktycznej stronie szczerości, żeby ona nie była to, co żona powiedziała, taka okrutna nieraz. Mając na myśli okrutną, ja to uważam. Może ty ją zdefiniujesz. Co to znaczy ta miłość okrutna? Bo tu jest stwierdzenie definicji po prostu szczerości, że może być. Czyli po prostu, ja to tak rozumiem, może ty też się podzielisz, ja to rozumiem w ten sposób, że nieraz może być tylko w naszym działaniu, okazywaniu w relacji do bliźniego, że my na pozór staramy się być szczerzy. Robimy taką jakby imitację, że to jest szczere, ale w rezultacie podłoże tego jest takie, bym powiedział, że my chcemy po prostu w jakiś sposób no, tą wykorzystać naszą szczerość do tego, żeby kogoś w jakiś sposób czy to zranić, bo nieraz takie sytuacje się spotyka, że po prostu w tej swojej niby okazywanej szczerości wiele tam jest takiego jadu. Ja to tak rozumiem. Czyli po prostu musimy być ostrożni, kiedy my otwieramy się do kogoś, żeby nie było tej okrutnej szczerości, czyli nie byłoby tego, że my mamy jakiś zamiar, ażeby z tego powodu mieć korzyść, czy kogoś wprowadzić po prostu w jakiś problem, w jakąś to, że on będzie po prostu niezadowolony i tak dalej. Także ja myślę tutaj, teraz jak ty to rozumiesz?
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy, aby znaleźć odpowiedź, jacy powinniśmy być i jak daleko posuwać się w szczerości, tę odpowiedź znajdziemy w Słowie Bożym. I przede wszystkim zastanówmy się, jak wygląda szczerość od strony Boga. Ja sobie tu zapisałam Boża szczerość. Jeżeli otworzymy księgę proroka Amosa, 5 rozdział i od 22 do 25 wersetu, to jest napisane tak, jak Bóg szczerze mówi do swojego ludu, bez osłonek, bez owijania, bez jakichś takich ogródek, dla dobra swojego ludu mówi, nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni, nie chcę słyszeć brzęku twoich harf, niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Bardzo często Słowo Boże przyjmuje zamiennie szczerość, sprawiedliwość, rzetelność, tu właśnie sobie wypisałam. Szczerość, czystość, czyli czystość intencji. Bóg jest bardzo szczery w tym, co mówi do swojego ludu. Bóg mówi bezpośrednio i bez ogródek, ale Bóg ma do tego prawo. Bóg ma do tego prawo, bo jest naszym Ojcem, bo jest naszym Bogiem. I cokolwiek by Bóg nie powiedział i w jakikolwiek sposób, a robi On to w sposób zdecydowanie prawidłowy, On najlepiej zna nas jako nasz Twórca. I jakkolwiek On by to nie zrobił, na pewno zrobi to w sposób dobry. Na pewno zrobi to w sposób prawidłowy. My mamy Boga naśladować, my mamy Pana Jezusa naśladować, ale niektóre metody mówienia wprost, które, jak Bóg powie, one budują. Jeżeli my w ten sposób postąpimy, my zabijemy tego człowieka. I tu jest przykład apostoła Pawła. To jest pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 9 i 22 werset. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Dla słabych stał się słaby. Dla słabych stał się słaby. Czy myślisz, kochanie, że był nieszczery?
Ja myślę, bo co to znaczy, może chciałbym tak wyjaśnić, bo taka myśl mi przyszła. Dla słabych stałem się słaby. Czyli po prostu on, kiedy służył ludziom w potrzebie, którzy byli słabi, widzimy, że on zniżył się do tego poziomu, ażeby nie być na poziomie swojej duchowości, okazywania duchowym, że ja jestem apostołem, że ja tu wszystko wiem, ja mam objawienie od Ducha Świętego. I taka postawa apostoła nie byłaby służbą. Czyli my w naszej służbie, każdy z nas, kiedy widzimy ludzi słabych w potrzebie, to musimy po prostu, tak jak apostoł Paweł, stałem się słaby. Czyli w tej takiej, żeby ludzie czuli w nas tą szczerość, nie tą pozycję, że my jesteśmy tutaj w takiej wyższości. Czyli zniżamy się do ich poziomu w sensie służenia. I dlatego on tak napisał, stałem się słaby, ażeby ich wszystkich pozyskać dla Chrystusa. Ja myślę, że takie postawy nasze do bliźnich naszych, czy w relacjach też rodzinnych, bo jeżeli ktoś będzie do nas mówił z postawy po prostu takiej, że tak przykładowo, tak, apostoł Paweł, on był powołany, on miał prawo użyć autorytetu apostolskiego. Ja jestem apostołem powołanym przez Boga. Ja obdarzony jestem darami Ducha Świętego. I co by mi tutaj, do tych słabych on mógł z takiej postawy podejść. Ale jednak widzimy, on stał się dla nich jako słaby. Czyli wczuł się w ich położenie. Wczuł się w położenie tego. Ja wiem na przykład w naszej relacji nieraz małżeńskiej, kiedy coś dokuczę żonie, że ma nieraz mnie dość i próbuje mnie ciosać. I ja wtedy szczerze mówię, jak już mam dość, mówię, no tak, masz rację, kochana, ale wiesz co? I wtedy zaczynam się otwierać. I wiem, że to jest szczerze robię i mówię, wiesz, to jest moja słabość, no taki ja już jestem. I kiedy ja mówię, ja wiem, to, jak to w praktyce funkcjonuje. Kiedy ja szczerze mówię i kiedy ona mnie kocha, to ona przyjmie tą szczerość. Jest niebezpieczeństwo, kiedy my w relacjach naszych nieraz otwieramy się i mówimy w szczerości, a ta druga osoba nie jest szczera i ona to wykorzystuje. Czasami na przykład zwierza się żona przed mężem, czy ze swoich słabości, czy z czego. I później ten mąż to wykorzystuje. To jest niewłaściwe. Nie powinniśmy wykorzystywać słabość drugiego. Ale my powinniśmy, po prostu miłość przykrywa, miłość po prostu akceptuje słabość drugiego. Apostoł Paweł, to co żona czytała, stał się dla tych słabych, stał się słaby. On zaakceptował ich słabość, ażeby im usłużyć. Czyli musimy zrozumieć w tych naszych relacjach służenia, w szczerości, ten aspekt właśnie naszej służby, że ja służę tej osobie. Rozumiecie?
Jeżeli już jesteśmy na podwórku małżeńskim, chciałabym powiedzieć, te małżeństwa, które tutaj są, abyście się skupili na moment, I tak się zastanowili, na jakim tle najczęściej macie konflikty? Na jakim tle? I ja zauważyłam, że te konflikty zazwyczaj kręcą się zawsze wokół tego samego. Mąż zapomniał o jakiejś rocznicy. Miał wrócić na kolację, a wrócił na kolację za 3 dni. Mówi, kochanie, to naprawdę były twoje urodziny? Już dzisiaj? A tak naprawdę to twoja wina, dlaczego się dzisiaj urodziłaś? Trzeba było się urodzić za 2 tygodnie? Za 2 tygodnie to ja bym na pewno pamiętał, miał dużo czasu. A w ogóle to jesteś taka drobiazgowa i co ty chcesz? Ja ciebie kocham cały rok, a ty chcesz, żebym ci raz na tydzień, na rok, na urodziny powiedział, że ciebie kocham? A w ogóle to... O co mają pretensje mężowie? W szczery, bezpośredni sposób. Cały dzień nie, ciężko pracuje.
Przepraszam, niech dzieci tam nie krzyczą, bo będziemy musieli modlić o ich struny głosowe.
Cały dzień ciężko pracuje, przychodzę do domu i co ona jeszcze ode mnie chce? Przynoszę pieniądze, kocham ją, staram się. No co prawda, że ją kocham, to powiedziałem jej 2 lata temu, no ale czy żona nie widzi? Podstawowe problemy są dlaczego? Zawsze na ten sam temat. Ja wam powiem szczerze, i tu nie pomaga szczerość.
No mamy pewne
wady. Tu potrzeba odrobinę zrozumienia drugiej osoby.
No każdy z nas ma pewne wady, nieprawda? Właśnie. I na tym, co kiedyś mówiłaś, że w końcu tych 20% wad trzeba pokochać.
Bardzo je kocham.
Pamiętacie ten przykład, tak? To niektóre trzeba wyplewić, wady męża, niektórych się przyzwyczaić, a resztę to pokochać. Także to jest najlepsza forma, żeby było dobrze w relacji.
Czy mamy inne wyjście, drogie żony? Współuczestniczki.
Czy mamy inne wyjście, drodzy mężowie?
A co mówi apostoł Jan? Co mówi apostoł Jan na temat szczerości? To jest 3 list świętego Jana i werset 2-5. Umiłowani, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności. O rzetelności. Tutaj jest zamiennie użyte, ja sprawdzałam w konkordancji i może być też i w szczerości, rzetelności, może być w sprawiedliwości, tak jak wcześniej mówiłam, twojej. Że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Może być jako prawda użyte zamiennie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Tutaj również apostoł Jan mówi nam w sposób szczery i bezpośredni, mówi na temat tego, jak bardzo, co jemu się podoba. I wymienia tutaj, jak będziemy mieli czas w domu, żeby to przestudiować, tu jest bardzo taki głęboki temat dla nas, aby myślę, że wystarczyłoby po prostu to miejsce ze Słowa Bożego, aby bardzo dużo się nad tym zastanawiać. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego. W liście świętego Pawła do Efezjan w 4 rozdziale jest tak napisane, w 32 wersecie. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam odpuścił Bóg w Chrystusie. Bądźcie dla drugich, jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. Czasami szczerość, trudno o niej mówić, że jest serdeczna, czasami szczerość jest po prostu taka niemiła. Czasami musimy coś powiedzieć szczerze i to jest takie nieprzyjemne. Nieraz z mężem spotykamy się z czymś takim, że przychodzą do nas ludzie i proszą o radę i o modlitwę, ale oni już przyszli z gotowym rozwiązaniem. I wtedy nie wiadomo, jak postąpić. Powinno się szczerze powiedzieć, no dlaczego przychodzisz? Pytasz się, czy masz gdzieś jechać, już masz bilet wykupiony. Pytasz się, czy kogoś masz zaprosić, czy to będzie wola Boża, ale już kupiłeś dla tej osoby bilet. Co ci mam odpowiedzieć? jak tu postąpić? Bardzo często to jest dla mnie dylematem. Kiedyś, przecież kilka razy było u nas w zborze takie małżeństwo i oni mieli jakieś tam problemy, ja już o nich nie pamiętam, ale była jedna taka sytuacja w czasie modlitwy, którą sobie tak zapamiętałam. Ten człowiek wyszedł z jakimś problemem i jakoś tak czułam wewnętrznie, że po prostu ja nie mogę mu pomóc. Ja nawet nie rozumiem, dlaczego on się mnie o to pyta. Dlaczego on mnie prosi o radę. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, dla twojego potwierdzenia powiedz jemu to i zobaczysz, on ci odpowie to. Potem powiedz jemu to i on ci odpowie to i już więcej nie przyjdzie. I ja po prostu tak sobie, no ale to dlaczego ja mam tak mówić? Ale sobie pomyślałam, dobrze, powiem. To była modlitwa, było takie napełnienie. Wkoło bracia się modlili, siostry. Odczuwałam działanie Ducha Świętego i wiedziałam, że to jest od Ducha Świętego. I rzeczywiście, ja mu powiedziałam. I on mi tak dokładnie odpowiedział. I potem znowu i odpowiedział i się obruszył. Może nie tak w jakiś sposób taki zdecydowany, bo to była modlitwa, on odczuwał działanie Ducha Świętego. Ja zobaczyłam, jaki bardzo jest butny, taki, on mnie prosił o radę. Ja nawet nie wiem, po co on tutaj przyszedł. On musiałby prosić, aby Bóg go wziął i ulepił i zmienił. Ale powiem wam szczerze, to nie była moja rola. To nie była moja rola, żeby jego pouczać czy nauczać. Ja nie od tego byłam. Ja od tego byłam, żeby się wstawiać za jego problemami. Ale on swoje problemy trzymał mocno. To nie chodzi o to, że on nikomu nie pozwolił się dobrać do tych problemów. To chodziło o to, że on nie pozwolił Bogu się zmieniać. On wyszedł na środek, żeby pokazywać swoje mądrości. On wyszedł na środek, żeby dyskutować. I nieraz, jak sobie przypominam, jest takim dla mnie klasycznym takim przykładem, nie, że ja oceniam tego człowieka, po prostu nauczyłam się coś z tej sytuacji. Ja mu dobrze życzę i kiedy sobie o nim przypomnę, to po prostu się za niego modlę. Bardzo często właśnie, ja już teraz patrzę od strony tych, którzy czasami trzeba komuś pomóc, ale bardzo często, jak jest naszą szczerością, na przykład bardzo dużo z mężem rozmawiamy, dzisiaj mój mąż poruszył, wyganianie demonów. Jak jest naszą szczerością, dużo łatwiej jest położyć na kogoś ręce i wyganiać z niego demony. A gdyby tak ktoś chciał na nas położyć ręce? Na nasze dziecko? Jak jest naszą szczerością? Przecież tak jak my widzimy wady u innych, inni widzą u nas wady. Nieraz okrutne wady. Może nie jeden chciałby na mnie położyć ręce. Jeżeli ktoś ma do mnie zaufanie i pozwala, abym ja się z nim pomodliła, czy ja tej samej osobie pozwoliłabym, żeby się o mnie pomodliła? Przecież ta osoba, ona nie jest gorsza w oczach Chrystusa. Jak jest w ogóle z nami? Bardzo dużo na ten temat się zastanawiam, dlatego, że to mnie dotyczy. Szczerość. Ale na czym ona polega? Jak daleko? Gdzie jest ta granica? Gdzie jest granica szczerości?
No ja myślę, że ona jest po prostu źródłem, czy można by powiedzieć tą granicą szczerości, to jest nasza intencja, ja to tak zrozumiem. Jeżeli intencja jest służenia, w miłości, pomocy drugiemu, na pewno w tym określimy definicję szczerości. A jeżeli jest to interesowne, czyli chcemy uzyskać coś innego, nie po to, żeby drugiej osobie pomóc, ale żebyśmy z tego powodu jakieś mieli korzyści, że my jesteśmy górą, że w nas jest ta zarozumiałość, pycha, to na pewno nie jest to dobra intencja. Czyli intencja, która wypływa z nas w służeniu drugiemu, w szczerości, właśnie ma tą granicę poprzez właśnie tą intencję.
Tu jeszcze, jeżeli mogę, list świętego Pawła do Efezjan jeszcze. I rozdział 4 i 15 werset, to jest to, co mój mąż powiedział. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa.
Czyli powiązanie, szczerość z miłością. Ja patrzyłem dzisiaj na listę owoców Ducha Świętego, to co apostoł wymienia, owoce ciała i owoce Ducha Świętego. I tam akurat nie ma na tej liście szczerości, ale gdy my patrzymy w ogóle o owoce, jakie powinny wydawać nasze życie, to jest to jeden z owoców właśnie Ducha Świętego. Szczerość. Czyli po prostu to my musimy przynosić, powołani jesteśmy do przynoszenia owoców. I kiedy intencja służenia będzie w miłości, na pewno przyniesiemy owoc. Będzie to właśnie szczerość. Bez szczerości, wiecie, no trudno budować dobre relacje międzyludzkie, bez szczerości. Dlatego, że za tym może się kryć wiele rzeczy niebezpiecznych. Interesowność drugiej osoby. Może się kryć to, że ta druga osoba chce panować, wywierać jakąś na nas presję i tak dalej. Czyli musi być w tym właśnie, jeśli budujemy relacje z drugą osobą, musi być ta szczerość. Tylko tak jak powiedziałem, ona ma pewną granicę i w naszym służeniu, i w odbieraniu. My możemy rozpoznać, czy ta dana osoba, która nam służy, czy ona rzeczywiście intencją jest jej ta miłość, że nam służy w szczerości, czy to jest coś innego. Dlatego bardzo często wyrażamy takie słowa. Ten człowiek jest szczery, mówimy, on naprawdę jest szczery. Ja sam nieraz, kiedy z kimś rozmawiam i później mówię, no naprawdę ten człowiek jest taki szczery, widać tą szczerość. Nieraz możemy się pomylić. Nieraz możemy się pomylić. Nieraz pamiętam, a szczególnie w takich rozmowach, kiedy ludzie boją się, żeby ich źle oceniono, więc wówczas ta szczerość jest to taka imitacja szczerości. I my możemy się pomylić. Ja nie mówię, że we wszystkim daje nam zawsze, kiedy mamy relacje z drugą osobą, kiedy rozmawiacie z drugą osobą, czy jakie sprawy macie, że zawsze będzie objawienie Ducha Świętego. Nie zawsze. Nieraz nie ma tego objawienia. A nieraz musimy po prostu kierować się rozumem. Rozumem. Ktoś kiedyś powiedział, ja to powiem tak na wesoło, żebyśmy się trochę rozweselili. Ktoś kiedyś powiedział, że sprzedawano mózgi. Ja nie wiem, czy coś się słyszeli. I mózg tam prezbiteriana kosztował $1000, mózg tam baptysty coś 500, a mózg zielonoświątkowca kosztował tylko $5. A wiecie dlaczego? Bo często ludzie uważają się, że bardzo są duchowi, a duchowi mamy być, bo Słowo Boże nas pobudza, ale też mamy rozum. Bóg nam dał rozum. I rozum mamy używać. I tak jak powiedziałem, nieraz Duch Święty, nieraz ktoś mówi, no tak odczułem od Ducha Świętego i tak powiedziałem, że nawet nie wiem, że to ode mnie było, bo to było od Ducha Świętego. Nieraz mówią ludzie, ja rozmawiałem z kimś i miałem takie poznanie. Ja wierzę, że to jest od Ducha Świętego, bo jeśli Pan dał Ci poznanie, to jest od Ducha Świętego. Ale nieraz jest tak, że ani poznania, ani nic, no to co wtedy? Ten rozum trzeba użyć. On ma pewną wartość. To jest stworzenie, to Bóg stworzył, dał nam rozum, nie? I wtedy niech zaczyna rozum myśleć. I rozum niech przypomina nam, pozwólmy mu, niech przypomina nam Słowo Boże i niech tą logikę w budowaniu naszych relacji, niech on wytwarza, żebyśmy mogli budować te więzi.
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć coś takiego. Ja wiem, że na pewno każdy z Was był w zborze Vineyard przy Airport. I chciałam właśnie powiedzieć, że ja nie jestem przeciwna, nie można być, jeżeli się wierzy w Boga i kocha się Boga bardzo, całym sercem, nie można być przeciwnym temu, co Duch Święty czyni. Ale jako żona pastora zwracałam uwagę, będąc tam, na wypowiedzi innych żon pastorów. I powiem Wam szczerze, że te kobiety nieraz przyleciały z innych kontynentów tutaj, żeby nie przed swoim zborem powiedzieć, że one miały problemy w swoim zborze. I to mnie tak uderzyło, tak jakoś mnie to... Myślę sobie, kobieto, ty nie jesteś na swoim miejscu. Wracaj do swojego zboru. To, co mówisz do obcego zboru, który ciebie nie zna. Przyjechałaś tutaj po uwolnienie. Tobie szczerości potrzeba. Stań przed swoim zborem i powiedz, ja się tutaj źle czuję. Ranicie mnie. Mój mąż się źle czuje w tym zborze. Jeżeli pojechałam do zboru Winiat po to, żeby się duchowo zbudować, ja nie musiałam tam jechać po to, żeby stanąć na podwyższeniu i powiedzieć, jestem raniona w moim zborze. Proszę Cię, zrozumcie mnie, ja nie krytykuję tych kobiet. Ja chciałam się czegoś nauczyć. Szczerość. Ja wiem, one przyjechały po uwolnienie. Leciały. daleko, może z przesiadkami, spały tam na podłodze w śpiworze. W jakimś sensie to była dla nich przygoda. Całymi latami zbierało się w nich. Jeżeli widzieliście kasetę, tam jedna piała czy coś takiego. Ona nie musiała piać, gdyby ona ludzkim głosem powiedziała do swojego zboru. Nie czuję się kochana w tym zborze. Ja nie muszę jechać do innego zboru, żeby tam powiedzieć w moim zborze, nie czuję się kochana, bo ja się czuję kochana. A jeżeli będę miała coś w sercu, to pójdę i powiem. Szczerość.
Ja myślę, że w naszych relacjach, czy w stosunku do zboru, jak każdy z nas ma te relacje, czy w stosunku takim małżeńskim, czy innym. Więc w związku z tym ja myślę, że znaleźlibyśmy wiele powodów, żeby w jakiś sposób być niezadowolonym. W jakiś sposób znaleźlibyśmy wiele powodów, że no, że nas ranią, że nas nie akceptują, że nas nie zauważają, że nas to czy tamto. Moglibyśmy się porównywać do innych, że w sobie mamy więcej wartości, jak inni mają. I tych ludzi właśnie, którzy nie mają takich wartości, jak my mamy, że ich nie zauważa, że ich właśnie zauważają, a nas nie. Moglibyśmy wiele powodów znaleźć w stosunku do naszych żon, do mężów, a że zobacz, ja jestem gospodarna, ja dbam o swój dom, zobacz, a tamta taka niegospodarna, zobacz, on tyle jej pieniędzy przynosi i ona to wszystko gdzieś tam roztrwania, gdzieś tam w tym domu to wszystko miszmasz i tak dalej. A ja zobacz, taka gospodarna, z niczegoś robię coś i tak dalej. Mogłyby być takie powody? Mogłyby być. I moglibyśmy powiedzieć, no zobaczcie, jakiej my jesteśmy sytuacji. Zawsze znajdą się powody. Ja jako pastor i moja żona moglibyśmy wiele z powodów znaleźć, żeby w jakiś sposób być niezadowoleni, sprowadzeni tego zboru, albo w innych zborze to pastora tak czy inaczej. Moglibyśmy znaleźć. Wy byście mogli znaleźć, że was w innym zborze to was pastor poklepie, pora to, God bless you, fajny brat, jesteś duchowy brat, a ten pastor przyjdzie, słuchaj, ty dzisiaj musisz pójść i tam z tego magazynku do kuchni zanieść te banany, nie? No to dzisiaj nosili bracia trzy. Ale oni to szczerze robili, nie? Ale mogliby też powiedzieć, o co on nam tam każe? Przyszedłem do kościoła, mówi, ja tu duchowy jestem, a oni nam każe banany nosić. Powodów można znaleźć wiele.
Wiecie, powiem wam jeszcze, jeżeli już jesteśmy szczerzy, wiecie dlaczego mój mąż dzisiaj tak traci myśli? On dwie noce prawie nie spał. Ale wiecie, te banany to jest naprawdę łaska od Boga. Ale brat Tymoteusz, wiecie, o której przyjechał? Tadeusz wie. I moja rodzina. Mój mąż o 12 w nocy, ja wiem, wy wszyscy jesteście kochani i nikt nigdy nie odmówi. Ale jakoś tak...
No najbardziej cierpi brat Tadeusz, bo najbliżej mieszka i zawsze go budzę 12 w nocy, musi się ubierać, bo no takiego mamy brata Tymoteusza, który zawsze sobie planuje 12, pierwsza w nocy przyjeżdżać i coś przywozić.
Czasami trzecia. I nigdy nie wiemy, bo nieraz brat mówi, ja już wyjeżdżam i dociera do nas za 3 tygodnie na przykład. Więc my nie wiemy, czy te banany jeszcze miały tam gdzieś dojrzeć i on je zrywał. Ale jeżeli myślicie, że my nie jesteśmy szczerzy, to ja wam muszę powiedzieć, że my na wszystkie sposoby jemu mówimy. Bracie, noc jest do spania, dzień jest do działania. Nie pomaga.
I no teraz ale właśnie, jest kochany brat.
Bardzo. Ja nie powiedziałam, że nie. Ale
no zaraz.
I teraz rano mój mąż wstał wczoraj. Był cały dzień w London. Tam też słuchał. Szczerze słuchał, bo myślę, że szczerze, bo jak przyjechał, to tak wygląda, jakby go ktoś przez maszynkę do Niemca przepuścił. I dzisiaj macie efekty. Ale coś wam jeszcze takiego szczerze powiem, kochani bracia. Jeżeli ktoś z was chciałby się poświęcić, naprawdę, ja myślę, że to się trzeba o to modlić. I to może długo trwać, ja wierzę, bo to jest naprawdę. Jeżeli coś trzeba o 12 w dzień zrobić, to się naprawdę jakoś świetnie robi. O 12 w nocy to tak troszkę człowiek narzeka i nieraz grzeszy przez to. Ja nieraz w nocy narzekam na brata Tymoteusza, a potem cały dzień przed Bogiem pokutuję.
Dobrze, no już.
I właśnie ja mam taki apel, taki szczery. Ja mam taki szczery apel. To nie mogą być siostry, bo siostry tego nie wytrzymają. Mamy za takie wrażliwe usposobienia, jeżeli nie nerwowe. Czy jest jakiś brat z Boże, taki cierpliwy, który na przykład w nocy nie może spać? Gdyby można było brata Tymoteusza, bracia, możecie się o to 2 lata modlić, ale jak ja będę wiedziała, że ktoś nam pomoże. Za 2 lata siostra Dąbrowska mówiła, ile nasz zbór ma liczyć? 5000. To jak mój mąż będzie w nocy rozładowywał banany, to co on wam powie w czasie usługi? Będzie musiał się modlić. Jeżeli jest jakiś brat, do którego można by skontaktować go z bratem Tymoteuszem i brat Tymoteusz już nie będzie... Po prostu już przez tego brata to wszystko będzie i mój mąż będzie mógł spokojnie spać.
Dobrze, przepraszam, kochana, jest granica gdzieś szczerości. Dobrze, jedziemy dalej.
Dobrze, ja i tak powiedziałam to, co miałam powiedzieć. Powiem jeszcze na koniec, mam tylko jeszcze 2 wersety Słowa Bożego. Powiem coś takiego, że Bogu podoba się szczerość, na pewno. Jak czytamy Słowo Boże, Bogu podoba się szczerość. Bóg jest z nami szczery i Bóg nas zachęca do szczerości. Ale jest tak... Takiego rodzaju szczerość, którą Bóg się brzydzi. Ostatnio oglądałam w telewizji taki program publicystyczny i pewna aktorka, to jest, nie będę mówiła jej nazwiska, pewna aktorka powiedziała, że ona jest lesbijką. I była z tego bardzo dumna, a jeżeli nawet wewnętrznie nie była dumna, to na zewnątrz to wyglądało, że to jest jej sztandar. Jestem lesbijką i wcale się tego nie wstydzę. Ale co najdziwniejsze, że pewnie o tym wiedziało tylko najbliższe jej otoczenie, bo tam ja potem przeczytałam sobie w Timesie, że po prostu dziennikarze byli zaskoczeni. Oni, tych ludzi, którzy tam gdzieś stoją na czele, mają jakąś określoną sławę, po prostu jak sami wiecie, dziennikarze ścigają, chcą o nich wszystko wiedzieć, oni z tego żyją, piszą piękne artykuły, coraz to nowego coś objawiają, nieraz to jest takie wypaczone. Ale oni byli zaskoczeni, bo po tej kobiecie nikt się nie spodziewał, że ona jest lesbijką. Jakoś do tej pory się ukrywała. Ale jak już wystąpiła, to już wystąpiła z całą dumą, z takim sztandarem. I teraz przeczytajmy sobie Księgę Izajasza. I to jest rozdział 3 i werset 9. Właśnie jakiego rodzaju szczerością Bóg się wręcz brzydzi? Bo to, że my nieraz jesteśmy tak jakoś nadmiernie szczerzy i coś bratu czy siostrze powiemy, że on biedny nie może tydzień spać, ale potem jak go przeprosimy i on nam przebaczy i wszystko jest okej, bo to jest różnie. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak Sodomczycy, nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. O swoim grzechu mówią bez osłonek. Szczerze mówią. Ja jestem lesbijką, wcale się tego nie wstydzę. Ona powiedziała to szczerze. A we mnie wszystko zadrżało. A we mnie... Ja nie znam tej kobiety. I pomyślałam, Boże, co ona robi? Pani, ona Ciebie nie zna. Ona się chlubi czymś, czym powinna się wstydzić. Ja wiem... Nieraz to jest coś takiego, co nas nie dotyczy. Ale ja chciałam podać taki przykład, ten zupełnie taki krańcowy, gdzie na co dzień się spotykamy w pracy, ze szczerością, z nieszczerością. Z czymś, co się spotykamy, co wśród dzieci Bożych nie ma miejsca. Jest właśnie taki jeden grzech, ten. O swoim grzechu mówią bez osłonek. Nie wstydzą się. I może nie to, że ja chciałabym siebie usprawiedliwić, czy wam dać jakieś, po prostu jakieś takie usprawiedliwienie, ale chciałabym powiedzieć, i to mnie dotyczyło, że ile razy zdarzyło mi się, że źle postąpiłam, moje sumienie mnie zabijało, moje sumienie mnie niszczyło. My mamy mieć sumienie, my mamy postępować według sumienia. Ale chciałam wam powiedzieć, bo jak rozmawiam z siostrami, jest więcej takich osób jak ja. Coś źle odezwała się do dziecka, czy do męża, czy coś nie wyszło. I czuję, Czułam się, że byłam winna. Czułam się, że to była moja wina. I sumienie mnie niszczyło. Moje własne sumienie. Ja nie umiałam się podnieść. W swoich własnych oczach wydawałam się tak bardzo grzeszna, jakby i za ten grzech Pan Jezus nie umarł. I właśnie chciałam powiedzieć, kiedy my się mamy przy szczerości, jeżeli coś nam się nie powiedzie, jest jeszcze miejsce na działanie, na zmianę tego, na wycofanie się. Każdy, dopóki żyje, jeszcze ma od Boga to prawo, aby się wycofać, aby to zmienić, aby naprawić. I już naprawdę ostatni werset, to jest z księgi proroka Amosa, rozdział 7 i werset 7 i 8. Takie widzenie dało mi oglądać. Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku i rzekł Pan do mnie: co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem: pion. Wtedy Wszechmogący rzekł: oto ja spuszczam pion pośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę. Co to jest pion? Co jest naszym pionem? Modlitwa. Co jest naszym pionem? Szczere wyznanie. Co może być naszym pionem? Może być przebaczenie. Po prostu spuszczamy ten pion. Co może być pionem? Słowo Boże. Osobista społeczność z Bogiem. Po prostu spuszczam ten pion. I patrzę i przykładam to, co ja do tego zrobiłam. I widzę, jak bardzo jest to odchylone od tego, co ja zrobiłam. I tak bardzo mi się właśnie to miejsce podoba. O tym pionie. Bo ono daje taki ratunek, daje pocieszenie, daje zrozumienie. I przede wszystkim pozwala nam wybaczać drugiemu.
Ja myślę, jak zauważacie w swoich relacjach z ludźmi, że szczerość pozwala dobrze się komunikować. Kiedy jest szczerość i macie tą drugą osobę, z którą chcecie się komunikować, żeby ta komunikacja była taka swobodna, to wtedy, kiedy dwie strony są szczere, czujemy taką wolność. Czujemy po prostu ten przepływ w komunikowaniu się, przekazie informacji i tak dalej, w nawiązaniu kontaktu z tą drugą osobą, czujemy taką wolność. Ale kiedy nie ma szczerości ze strony drugiej osoby, to wówczas odczuwamy takie skrępowanie. Nie wiemy po prostu, jak reagować. Czujemy, że coś jest nie tak. I to przeszkadza nam budować te więzi przyjaźni. I dlatego jednym z elementów przyjaźni, to co Bóg chce, żebyśmy żyli w takiej przyjaźni, miłości, to jest właśnie szczerość. I dlatego chciałbym zachęcić teraz na koniec w naszej modlitwie społecznej do Boga, żebyśmy prosili naszego Pana, ażeby On przez Ducha Świętego wyzwolił w nas tą szczerość. Dlatego, że ta szczerość w naszych relacjach, w komunikowaniu się i tu w zborze, i w rodzinach, ta szczerość będzie powodować, że nasze przyjaźnie będą takie mocne, trwałe, będą w takiej wolności. Czy nie tak? I to jest prawda. I dlatego zachęcam, powstańmy, żeby na zakończenie poprosić Pana. Niechaj każdy z nas prosi Pana o to, żeby Pan przez Ducha Świętego ukazywał to, co jest jeszcze niewłaściwe, żebyśmy mogli uwolnić się, jeśli jest nieszczerość, a to nieszczerość właśnie powoduje to, że czujemy się tacy skrępowani i inni również przez to nieraz mogą być ranieni. Dlatego potrzebujemy uwolnienia od nieszczerości. Wyznajmy tą słabość naszą, wyznajmy ten grzech, bo nieszczerość jest też grzechem. Wyznajmy, powiedzmy: Panie, często byłam nieszczera wobec moich bliźnich, nieszczera wobec Ciebie. Panie, wyznaję ten grzech. Panie, proszę Ciebie, wybacz mi. I kiedy wyznamy, kiedy uczynimy tą osobistą spowiedź przed Bogiem, wyspowiadamy się, powiemy: tak, Panie, wybacz mi. Pan zabierze, Pan usunie ten grzech. Pan Jezus na Golgocie zmarł, na Golgocie za nasze grzechy. Jego święta krew nas oczyszcza. I dzisiaj możesz być oczyszczony z tego grzechu, tej nieszczerości, którą masz w sercu swoim. I kiedy szczerze tak zawołasz do Pana, poproś, żeby Duch Święty wydawał w Tobie owoce szczerości, owoce, które mamy przynosić, żeby to budowały nasze więzi, więzi przyjaźni, więzi naszej miłości do bliźniego w relacji naszego zboru i naszych rodzin. Przyjdźmy do Pana tak szczerze. Panie.